Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, w dzisiejszą niedzielę, 9 listopada, w całej Polsce obchodzony jest po raz 17 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku wydarzenie, które jest organizowane po raz kolejny przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, poświęcone jest Nigerii, krajowi, w którym bycie chrześcijaninem często oznacza ryzyko utraty życia. Tegoroczne hasło tego dnia brzmi: bądźmy głosem prześladowanych w Nigerii. Jest apelem o modlitwę, pamięć i solidarność z ludźmi, którzy każdego dnia doświadczają przemocy z powodu swojej wiary. Bardzo się cieszę, że udało nam się nawiązać telefoniczne połączenie z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże, księże profesorze, witamy na antenie Radia Rodzina.
Szczęść Boże, witam wszystkich i pozdrawiam słuchaczy.
Księże profesorze, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym to na pewno wyjątkowa okazja, by przypomnieć o trudnej sytuacji wielu wspólnot chrześcijańskich na całym świecie. Chciałbym na początku zapytać, czym dokładnie zajmuje się Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie, jaką rolę pełni w tym kontekście?
Nasza organizacja, w tej chwili już nie używamy nazwy stowarzyszenie, to jest kwestia dotycząca prawna, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, czyli po angielsku Aid to the Church in Need. Jest to organizacja, która powstała tuż po II wojnie światowej, kiedy ojciec Norbertanin holenderski, Werenfried, postanowił przyjść z pomocą chrześcijanom, którzy byli deportowani z terenów dzisiejszych ziem zachodnich, czyli deportowanym Niemcom. To było wtedy uważane za palca. Co wyobrazić, że tuż po w Holandii i Belgii, które doświadczyły okupacji hitlerowskiej, znalazł się Norbert Tanin, który postanowił zbierać pieniądze, aby oni pomogli Niemcom, którzy byli sprawcami ich tragedii. Biskupi pozwolili na to, myśląc, że po pierwszych dwóch, trzech wystąpieniach będzie spokój. Natomiast okazało się, że nie. Że ten ojciec głoszący pojednanie, głoszący konieczność przebaczenia, spotkał się z niesamowitym odzewem. Czasami z odzewem, którego sam w wspomnieniach jest napisane, jak przyszedł do miejscowości, w której zostali wymordowani wszyscy mężczyźni i mówił właśnie o przebaczeniu. I proboszcz uciekł na wszelki wypadek do zakrystii, a tymczasem na środek kościoła wyszła kobieta i oddała pamiątkę swoją ostatnią po mężu, bo powiedziała, że jeśli nie przebaczę, zmarnuje życie swoje i tych, którzy pozostali. Mówię o tym dlatego, by pokazać, jaki jest mi nasza misja. Ta misja została trochę zmieniona przez Ojca Świętego Benedykta, który uczynił z nas papieską fundację. Mamy oddziały w wielu krajach świata. Taki oddział, taka sekcja polska, jak sekcja polska działa w 23 krajach, bo to też jest taki znak Bożej działalności i opatrzności. Zgodnie z naszymi zasadami na koniec roku na koncie zostanie tylko tyle pieniędzy, które jest potrzebnych do opłacenia pierwszego rachunku, pierwszego czynszu. I funkcjonujemy tak już od kilkudziesięciu lat i przekazujemy do potrzebujących chrześcijan środki po kilkaset milionów euro rocznie, tylko dzięki miłości, bezinteresowności i solidarności innych wierzących, którzy chcą się włączyć w to dzieło.
Księże profesorze, powiedzieliśmy na samym początku, że tegoroczny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest poświęcony Nigerii i pewnie gdzieś wielu słuchaczy naszego radia zastanawia się, w jaki sposób w tym szczególnym dniu możemy okazać nie tylko solidarność, ale przede wszystkim wsparcie właśnie z prześladowanymi braćmi i siostrami w wierze, którzy mieszkają na terenie Nigerii.
Nam ten dzień ma w planach, tak myślała o tym konferencja naszych biskupów, żeby zrobić trzy rzeczy w jednym. Po pierwsze, chodzi o to, aby wezwać do modlitwy. Modlitwy, którą my często za bardzo pojmujemy jako próbę zmieniania Pana Boga i sugerowania Mu, co powinien zrobić. Tymczasem modlitwa jest przede wszystkim po to, abyśmy my się zmienili, abyśmy my wiedzieli, jak się działać, abyśmy my umieli odpowiedzieć wyzwaniom, jakie są przed nami. A więc jest to wezwanie do modlitwy we wszystkich kościołach w Polsce, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób stanąć obok prześladowanych. To ma być czas informacji, dlatego bardzo dziękuję wszystkim, którzy tworzą wspólnotę Radia Świętej Rodziny w Kaliszu za to zaproszenie. Tak, chcemy być razem z wami, chcemy wam mówić o tych, którzy często głosu nie mają. Chcemy wam pokazać naszych braci, którzy świadczą swoim życiem, a jak mówi papież Franciszek, wiek XXI to wiek męczenników, bo nigdy w Kościele nie było ich tak wielu jak teraz. I po trzecie, możliwości złożenia ofiary. Te ofiary będą w krajach zbierane. Te ofiary można przekazywać przez naszą stronę pkwp.org. Można też wysłać SMS-a ze słowem ratunek na numer 72405. To są wszystko możliwości, które mamy, a więc możemy stanąć w modlitwie, możemy być tymi, którzy poszerzą informacje, możemy być tymi, którzy przekażą dar. Ja zwracam uwagę na to słowo informacja. Ono potrafi niesamowicie wiele zmienić. W tamtym roku mówiliśmy o tragedii w Strefie Gazy, w Ziemi Świętej. I proszę zobaczyć, odkąd Ojciec Święty Franciszek jeszcze wtedy zaczął telefonować, rozmawiać, mówić, nagle ta sprawa zapomnianej stała się na tyle ważną, na tyle wiele autorytetów zabierało głos, że pojawiły się jakieś odznaki zmiany. My często nie doceniamy tego głosu opinii, który posiadamy. I właśnie między innymi po to organizowany jest taki Dzień Solidarności, aby ten głos nie tylko nas uczulić, żebyśmy się w niego włączyli, ale tak, żeby on bardzo mocno wybrzmiał.
Tak, to jest bardzo ważne, co ksiądz profesor przed momentem powiedział. My chcemy też zauważyć i podkreślić, że ten dzisiejszy dzień, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, ma bardziej uwrażliwić nasze serca, a pomoc Kościołowi w potrzebie niesie tą pomoc prześladowanym chrześcijanom przez cały rok, przez wszystkie dni w ciągu całego roku kalendarzowego. Chciałbym teraz zapytać, księże profesorze, jak wygląda proces pomocy, zarówno tej materialnej, jak i duchowej, dla wspólnot chrześcijańskich w krajach, które są dotknięte różnego rodzaju prześladowaniami?
Wszyscy, którzy zwracają się o pomoc do papieskiej fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, bez względu, czy to będą robili w Nigerii, w Kamerunie, czy to będą robili w innych krajach, w Ukrainie, robili to na Bliskim Wschodzie, są proszeni, aby skorzystać z strony internetowej ACM International i tam jest takie specjalne miejsce, gdzie można wypełnić formularz zgłoszeniowy. Te formularze zgłoszeniowe są przekazywane do naszych centrów, mamy specjalne centra, które się tym zajmują i one są weryfikowane, bo nasza pomoc jest zawsze udzielana w łączności z kościołem lokalnym, a więc prosimy o opinię biskupów, sprawdzamy na ile dane działanie będzie miało jak największy impact i pomagamy. Pomoc jest różna, czasem jest to pomoc bezpośrednio finansowa, czasem jest to kwestia dotycząca know-how, czyli w jaki sposób pewne rzeczy zrobić. Czasami jest przygotowywanie, czasem niektóre rzeczy są drukowane poza danym krajem. Jest to także pomoc dotycząca utrzymaniu tam chociażby duchowieństwa. My przede wszystkim zajmujemy się pomocą Kościołowi. Ta pomoc dla duchowieństwa to chociażby intencje mszalne, które zbieramy i przekazujemy kapłanom w tych miejscach. To chociażby kwestia kształcenia. Myślę, że słuchaczy może zainteresować, że większość starszego pokolenia profesorów korzystała w Polsce z pomocy Kościołowi w potrzebie. Byli na stypendiach, byli wysyłani na parafie, mogli się utrzymywać dzięki naszej organizacji. Dziś zaczynamy świadczyć tą pomoc poprzez to, że my przyjmujemy stypendystów, którzy w naszym kraju uczą się teologii i nie tylko teologii, także i świeckich dziedzin, po to, by wrócić do swojego kraju, by tą wiedzą się dalej dzielić, by Kościół mógł wzrastać. Ponieważ w Polsce znajomość języka angielskiego jest bardzo rozpowszechniona i wiele uniwersytetów prowadzi także ofertę kształcenia w języku angielskim, jest to niesamowitym pomocą i ułatwieniem dla ludzi z tych kościołów, bo przychodzą, mogą posługiwać się swoim językiem, w wypadku krajów afrykańskich bardzo często jest to język oficjalny, o wiele szybciej i łatwiej jest im w tym momencie przygotować się i podjąć później już normalną pracę.
Księże profesorze, tegoroczny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który przeżywamy właśnie dzisiaj, 9 listopada, jest poświęcony Nigerii. Warto zauważyć, że tysiące chrześcijan w tym kraju ginie za wiarę, jest porywanych i prześladowanych. W tych dniach w naszej ojczyźnie, w Polsce, pomoc Kościołowi w potrzebie gości księdza biskupa Johna Bogna Bakeni, biskupa pomocniczego, który przyjechał do Polski z Nigerii. Bardzo się cieszymy, że ksiądz biskup towarzyszy księdzu profesorowi. Czy moglibyśmy zapytać księdza biskupa o to, żeby przybliżył naszym słuchaczom sytuację chrześcijan w Nigerii?
So, thank you for this opportunity. You know, the situation of Christians in Nigeria, especially those who live in northern part of Nigeria, is quite difficult and a challenging one because of the presence of the terrorist group Boko Haram and ISWAP in the northeast. Then we have bandits in the northwest, and then you have the Fulani jihadists in the north central. And so these are the different forms of the spiritual challenges that that is affecting everybody, but disproportionately the Christian community.
Ksiądz biskup mówi, że sytuacja w jego kraju jest bardzo trudna i bardzo zróżnicowana. Jest północny wschód tego kraju, gdzie działa Boko Harama. Jest centrum kraju, gdzie działają fundamentaliści Fulani. Ale jest także północno-zachodnia część kraju, w którym jest niesamowicie rozwinięta przestępczość. I tak naprawdę to właśnie to życie kryminalne objęło władzę w tamtych terenach. Ja ze swojej strony chciałbym wytłumaczyć słuchaczom, że Nigeria nie jest krajem na zasadzie Polski jednolitym, w tym znaczeniu, że jest to 36 różnych stanów, mających często różne konstytucje. W niektórych z tych stanach jest także obowiązujące prawo szariatu muzułmańskie. I między innymi dlatego, po zakończenie tego, co mówił ksiądz biskup, o wiele więcej chrześcijan doświadcza tej przemocy niż innych religii.
So, I mean, for us in Maiduguri diocese and in the northeast, we have seen destruction of lives and property in the course of the last 16 years. We have had our churches destroyed. We have had many of our members killed. We have thousands of our people displaced. You know, so we have seen both destruction of our physical structures and of lives. And it is important to also know that before the coming of the Boko Haram insurgency, that as Christians living in northern Nigeria, particularly Borno State, we have been living with different forms of persecution and discrimination, like denial of places, of land to build places of worship, like the denial of not teaching our faith in public schools. We have also instances where our young girls are abducted, they are forcefully converted and married off. So we suffer exclusion, both in political participation and even in job opportunities. So this is the situation, you know. And then the coming of the terrorists has added to our troubles and problems, in that many of our people are killed. But, you know, one must also say that the terrorists also killed so many Muslims. And they also destroyed so many churches. So anybody who doesn't buy into their ideology is, you know, automatically becomes a target. So it has been destruction of life, it has been displacement, and it has been, you know, a lot of problems, actually.
Ksiądz biskup w swojej wypowiedzi poruszył dwie różne kwestie. W tym momencie oni cierpią z powodu tego, że są atakowani, zabijani, z powodu tego, że płoną kościoły, szkoły, z powodu tego, że po prostu za wyznawanie wiary w Chrystusa można utracić życie. Ale już wcześniej w jego stanie Borneo, w którym on mieszka, w którym jest jego diecezja, doświadczali dyskryminacji. Bardzo trudnej dyskryminacji, ja myślę, że dla nas to już byłoby prześladowanie. On mówi o zakazie do tej pory obowiązującym kupowania ziemi pod budowę miejsc kultu. Mówi o zakazie podejmowania niektórych kierunków studiów. prawo i medycynę nie będą chcieli wpuścić, aby studiowali młodzi chrześcijanie. On mówi o czymś, co dla nas zjawi się prawie jak absurd, zaprzeczenie jakichkolwiek wolności, bo mówi o młodych dziewczynach, które są porywane, zmuszane siłą do przyjęcia islamu i zaślubiane dżihadystom. I z tym wszystkim oni się już od dłuższego czasu, to się pojawiło dużo wcześniej, oni są też traktowani jako obywatele gorszej kategorii, to widać w zatrudnieniu. To widać w dostępie do niektórych rzeczy, to znaczy, gdybyśmy powiedzieli, oni są wyraźnie dyskryminowani w życiu społecznym i politycznym. Społecznym, to znaczy nie tylko szkoły, ale szpitale, to znaczy miejsca pracy, ale także możliwość dostępu do ubiegania się o niektóre, powiedzmy, funkcje pochodzące z wyboru.
So, this is our situation, but it must be understood that it is not the entire country. And this is happening predominantly in the north, where the Christians live in the states that have adopted the Sharia law since our democratic journey in 1999.
Ksiądz biskup zwraca uwagę, że to jest sytuacja, on wyraźnie mówi, na północy, północnym wschodzie, w środkowej części, bo na południu chrześcijanie żyją w dużym stopniu w pokoju. To nie jest takie same dla wszystkich. I on to bardzo mocno podkreśla, dlatego że może być takie wrażenie, że to jest jednolite. To tak nie jest. Od 1999 roku Stany mogą dokonywać pewnych zmian w konstytucji. To właśnie wtedy te Stany, w których jest większość muzułmańska, adoptowały prawo szariatu. I to jest jednym z elementów, który spowodował rosnące prześladowanie chrześcijan. Ja od siebie dodam, to między innymi oznacza, że oskarżenie o blasfemię, obrazę proroka, może skutkować wykonaniem wyroku śmierci na ulicy. I nikt nie będzie ścigał ludzi, którzy to zrobią, nawet jeśli się okaże, że fałszywe było oskarżenie.
Chciałbym teraz zapytać księdza biskupa, jak właśnie chrześcijanie w Nigerii, jak ksiądz biskup osobiście odbiera nasze wsparcie, czy ta nasza modlitwa, czy nasza pomoc, czy nasza solidarność z wami rzeczywiście dodaje wam siły i czy daje wam też nadzieję?
Well, you know, the support and the solidarity we have received from every church in need, in fact, is commendable, because they have been standing with us in the midst of all these difficulties and challenges right from the beginning. And at some point, when our people were displaced, they were able to support us with funds to attend to the immediate needs of our people in terms of livelihood, food, medication and shelter, and they also support us in the rebuilding of this, our structures, some of the churches, some of the rectories, some of the schools that have been destroyed. They also assist us with funds to train and educate our children who are victims of this war. They also, of course, support us in the training of our major seminarians. And so, I mean, they have stood by us all this while, both in prayers and in physical presence through the assistance that we receive. And this means a lot to us because it has given us hope and the reason to live and to continue to go on as a church, knowing that we are not alone in these difficulties and challenges.
To daje nam bardzo dużo, dlatego że daje nam nadzieję. A nadzieja pozwala nam dalej kontynuować naszą misję, być razem z naszymi wiernymi, a im daje przekonanie, że nie są sami. To jest bardzo ważne w różnego typu prześladowaniach. Ksiądz biskup wymienił sytuacje, poprzez które oni odczuwają tą obecność. Wymienił tutaj reprezentowaną przeze mnie pomoc Kościołowi w potrzebie, jako jedną z tych, która od początku towarzyszy prześladowanym chrześcijanom w Nigerii. Mówił o tym, że ta pomoc dotyka zarówno kwestii humanitarnych, bo wobec przesiedleńców zapewnia im żywności, środków tych podstawowych czystości medycznych, pierwszego schronienia, ale to jest także pomoc, która jest zwrócona i stara się pomóc w wykształceniu ich dzieci, kształceniu duchowieństwa poprzez niższe seminaria. To jest pomoc, która jest także po to, aby oni mogli spokojnie odbudowywać swoje domy, swoje kościoły, miejsca swojej pracy, bo ten wysiłek jest po to, aby nie zaspokoić tylko tu i teraz ich problemy, ale także tak, cały czas to się powtarza, dać nadzieję. a dać nadzieję to także dać możliwość pracy, bycia samodzielnym, bycia tego, który potrafi zadbać o swoje własne sprawy. Oni nie chcą być cały czas wspomagani przez innych i wyciągać ręce. Oni mają nadzieję, że będą z naszą pomocą mogli swobodnie wyznawać swoją wiarę i swobodnie żyć.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za to, że podzielił się z nami świadectwem tego, jak wygląda ta trudna i niełatwa sytuacja chrześcijan w Nigerii. Księże, profesorze, na zakończenie naszej rozmowy chciałbym też zapytać, co ksiądz dyrektor chciałby przekazać naszym słuchaczom? Może jakie przesłanie płynie z Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym dla każdego z nas dzisiaj, tu i teraz?
Ja najpierw chciałbym w imieniu Pomocy Kościołowej w Potrzebie bardzo podziękować Wam za naszą aktywność. Wiele różnego typu eventów zostało przygotowanych w Kaliszu. Na Kalisz możemy zawsze liczyć i za to dobro, które świadczycie nie tylko dzisiaj, ale świadczycie, po prostu jesteście z nami w wielu naszych akcjach. Chciałbym z tego miejsca w imieniu swoim, ale także tych, dla których pomagacie, podziękować. To jest pomoc, jeszcze raz powtarzam, waszej modlitwy. Modlitwy, która powoduje, że świadomość tego, co się dzieje, zwiększa, jednocześnie ta świadomość to informacja, ona jest bronią. Bo dziś, w dzisiejszym świecie informacja jest bronią. I za tą waszą obecność, za tą gotowość do wiary, za tą wspólną modlitwę wam dziękuję. Dziękuję za każde gesty solidarności. Co mogę powiedzieć? Ludzie w Nigerii doświadczają niesamowitego problemu. Diecezja księdza biskupa liczy 300 tysięcy mieszkańców. W ciągu 10 lat 5 tysięcy z nich straciło życie za wiarę. To chyba pokazuje, ale jednocześnie to jest diecezja, która ma ponad 53 seminarzystów wyższych seminariów. To jest diecezja, w której kościoły są pełne. To pokazuje, że ich wiara jest silna. Więc Paweł, kiedy zbierał ofiary na pomoc dla chrześcijan, którzy mieszkali na terenie Ziemi Świętej, doświadczonych przez głód, mówił: podzielmy się z nimi tym, co mamy. My mamy dzisiaj dzięki Bogu dary materialne, a oni nam dadzą swoją wiarę gotową do męczeństwa. Myślę, że mogę powiedzieć dokładnie to samo. Podzielmy się z tym, co mamy, aby oni podzielili się swoją wiarą, która jest tak silna, że daje im moc i nadzieję, nawet w sytuacji, gdy codziennie kilku z nich płaci za tą wiarę najwyższą ceną życia. Bądźmy głosem prześladowanych w Nigerii, ale bądźmy z nimi także z naszymi sercami.
Księże dyrektorze Janie, księże biskupie, dziękujemy bardzo serdecznie za tę rozmowę, za świadectwo, za przypomnienie, że wolność religijna, którą cieszymy się na co dzień w Polsce, nie jest dana wszystkim, a ten dzisiejszy dzień, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, niech to nie będzie tylko gest pamięci, ale też wezwanie do takiego ciągłego działania, do modlitwy, do wsparcia i współodczuwania z tymi, którzy cierpią za wiarę. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był ksiądz profesor Jan Żelazny, dyrektor Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, a także biskup John Bogna Bakeni, biskup pomocniczy z Nigerii.
Za płeć dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich słuchaczy.